naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, 4 dzień czerwca 1992 roku, wtedy kiedy koalicja strachu obaliła rząd pana premiera Jana Olszewskiego, kiedy pan wykonywał uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ujawnieniu listy agentów od wojewody wzwyż, senatorów, posłów, ministrów. Jak pan wspomina ten czerwiec 21 lat temu?
A proszę ojca, to nie jest łatwo sięgnąć pamięcią do takich wspomnień czysto osobistych. Raczej mam wrażenia i wspomnienia polityczne niż osobiste, dlatego że w wymiarze osobistym było dla mnie dosyć jasne, że rząd upadnie. To było zapowiedziane już 4 dni wcześniej przez pana prezydenta Lecha Wałęsę, który wówczas, gdy nie zgodziliśmy się na przejęcie przez Rosjan, przez służby rosyjskie terenów po dawnych bazach sowieckich, zapowiedział, że obali nasz rząd, że zorganizuje koalicję, która do tego doprowadzi. Więc ujawnienie, znaczy podjęcie uchwały, a następnie wykonanie tej uchwały lustracyjnej przeze mnie było tylko konsekwencją sytuacji, która już była, jeśli chodzi o sytuację rządu, nieuratowania. Można było zrobić to, co zapowiadaliśmy od dawna. Można było rozpocząć proces dekomunizacji, licząc, że on prędzej czy później będzie miał swoje konsekwencje i doprowadzony zostanie do końca. Można dzisiaj powiedzieć, że gdyby nie ówczesne rozpoczęcie lustracji, to nie byłoby Instytutu Pamięci Narodowej i tego olbrzymiego zasobu wiedzy, jaki o przeszłości się dowiedzieliśmy. Gdyby nie to, to byśmy historię Polski poznawali, za przeproszeniem, z Gazety Wyborczej. I to byłoby nasze główne źródło, niestety. Więc w tym sensie są to wspomnienia gorzkie, ale świadome, że działanie wówczas przez blisko 6 miesięcy podejmowane, zarówno gospodarcze, polityczne, jak i społeczne przez rząd Jana Olszewskiego, było owocne, zostawiło na trwałe pewien program, którego realizacja jest konieczna. Ale oczywiście, jak ojciec mówi, są też elementy czysto osobiste. No to przede wszystkim rozczarowanie zachowaniem wielu ludzi, którzy przedtem się przedstawiali jako ludzie Solidarności, jako ludzie obozu patriotycznego, jako ludzie, którzy walczą o niepodległość, a w momencie kluczowym przeszli na drugą stronę. No to było przykre i wynikało z naszej, także mojej, no pewnej naiwności co do oceny poszczególnych osób. Ale powtarzam jeszcze raz, co do przyszłości tego rządu, już od 28 maja, od decyzji pana Wałęsy, ja nie miałem żadnej wątpliwości. Myślę, że pan premier Olszewski też. Zbyt silnie naruszyliśmy interesy środowisk mafijnych, postkomunistycznych. Zwłaszcza chcę zwrócić uwagę na sprawy gospodarcze, bo przecież to ten rząd zablokował rozkradanie majątku narodowego. Rzecz, która dzisiaj już jest zupełnie odległa i trudno wyobrażalna, ale przecież plan Balcerowicza doprowadził do katastrofy w rolnictwie i dopiero nasz rząd poprzez wprowadzenie cen minimalnych sprawił, że rolnictwo zaczęło się odradzać, że rabunek, jaki odbywał się także w tej sferze, został troszeczkę przynajmniej zablokowany. Otóż tego wszystkiego nie chciano nam zapomnieć. To było powodem zemsty i dążenia do obalenia tego rządu. Ale oczywiście sprawa agentury też była i jest bardzo ważna, bo to jest źródło struktur mafijnych, które po dzień dzisiejszy niszczą kraj.
No i to jest właśnie też efekt tego okrągłego stołu i później tego, że doszło do tych, jak to mówią, częściowo wolnych wyborów, w których społeczeństwo wyraźnie się opowiedziało, że nie chce paktowania, a jednak paktowano dalej. Ale efekt jest taki, panie ministrze, że tajni współpracownicy mieli wiele czasu, by przez 3 lata się wycofać, ale się nie wycofali. Nie wycofali się dla karier, nie wycofali się dla pieniędzy i pewnie nie wycofali się także dla kontynuowania agentury. Efekt był taki, że pan wtedy odszedł, że pan premier Olszewski odszedł, a agenci pozostali.
No, rzeczywiście tak było. Ojciec teraz przywołuje tytuł z pisma Nowy Świat, tak, który tak zatytułował stronę główną chyba następnego dnia, z 5 czerwca. Olszewski odchodzi, agenci zostają. Jakoś tak brzmiał ten tytuł. Wiele jest nauk z tamtego czasu. Nie ma wątpliwości, że ta dotycząca Okrągłego Stołu i tego grzechu pierworodnego rozwoju Polski po 1959 też jest niesłychanie istotna. To jest taki dylemat polityczny stale obecny, jak być realistą w sytuacji, w której realizm jest kompromitacją i zdradą narodową, prawda? Okazuje się, że wtedy jednak trzeba wybierać postawę, która może się wydawać nierealistyczna, ale jest bliższa, jest związana z dążeniami narodu, jest związana z prawdziwymi interesami społeczno-gospodarczymi kraju. Po dzień dzisiejszy układ Okrągłego Stołu dominuje nad Polską. No wystarczy sobie przypomnieć z filmu Nocna Zmiana tę tajną naradę u pana Wałęsy, w której pan wówczas przewodniczący klubu parlamentarnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego Donald Tusk, gryząc palce, pyta, czy wystarczy nam głosów i czy komuniści będą z nami głosowali. No to pytanie o pomoc komunistów pan Donald Tusk zadaje sobie także dzisiaj przecież, patrząc na pana Leszka Millera, więc ta struktura podstawowa, w której ludzie w istocie niby z Solidarności, ale tak naprawdę z nią niezwiązani, tak są oparci i szukają oparcia i muszą mieć wsparcie aparatu komunistycznego, żeby móc myśleć o władzy. Ta struktura po dzień dzisiejszy pozostaje. Ona ma nowy kształt częściowo dzięki zaangażowaniu się w Unię Europejską i dzięki stosowaniu tych samych reguł niestety i tych samych zasad w wprowadzaniu nas do państwa federacyjnego Unia Europejska. Ja jestem wstrząśnięty ostatnią wypowiedzią pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zachęca Polskę do rezygnacji z niepodległości, jak to 2 lata temu zrobił pan minister spraw zagranicznych Sikorski w Berlinie. Widać, że ten okrągłostołowa, tak powiem, to znamie okrągłostołowe na tych ludziach ciąży taką skazą podległości komunistom, ale też podległości gotowości rezygnacji z niepodległości. To jest wszystko właśnie znamie Okrągłego Stołu. To już nie tylko jest kwestia własnych interesów, ale w ogóle wyparcia się podstawowych dążeń niepodległościowych, dążeń narodu polskiego. I to pozostanie zapewne w tych ludziach na długo i na nich już liczyć nie można, tutaj złudzeń nikt nie powinien mieć.
Panie ministrze, kiedy też spoglądam chociażby na ten film Nocna Zmiana, a trochę rok 92 jednak też pamiętam, no to widzę tak, że jak straszyli wówczas panem, jak straszyli panem premierem Olszewskim, jak wytworzył się ten przemysł pogardy i strachu, to ten sam przemysł został później wdrożony w związku z rządem Jarosława Kaczyńskiego, w związku z Prawem i Sprawiedliwością. On cały czas przecież dalej funkcjonuje. Pamiętam pana rozmowę z filmu Nocna Zmiana z Lechem Wałęsą, który mówił, że nawet prezydent nie mógłby ogłosić listy agentów, że to trzeba wykazać troskę, że jest brak precyzji, że to podzieli rodziny, że trzeba pamiętać, co było robione przez SB i tak dalej, i tak dalej. Więc taka argumentacja, ona gdzieś w różnych obszarach się dzisiaj też pojawia. Ja mam takie wrażenie, no nieprawdopodobnej wręcz kontynuacji właśnie tej koalicji strachu, takiego lęku przed przeszłością, przed osądzeniem chociażby, prawda, Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka, Kani, no tych wszystkich ludzi, kiedy dzisiaj strzelanie do robotników nazywa się w sądzie użyciem, pobiciem ze skutkiem śmiertelnym. To są jakieś kuriozalne rzeczy, począwszy od polityki, poprzez sądy, ale także media, mam tu na myśli chociażby naszą sprawę telewizji Trwam. Jak ktoś nie jest w układzie zamkniętym, to jest skazany na ostracyzm, na infamię, na etykietowanie jako antysystemowy.
Proszę Państwa, ale tak, jest dokładnie tak, jak ojciec mówi, nie ma wątpliwości, że tamten czas, rok 92, to było takie pierwsze wielkie starcie dążeń sił narodowych, katolickich, niepodległościowych do wyzwolenia się z układu Okrągłego Stołu. No i kontrnatarciem, kontrofensywą był 4 czerwca, obalenie rządu Jana Olszewskiego i uruchomienie całej tej wyrastającej ze strachu, wyrastającej z histerii, wyrastającej z przerażenia, pseudoargumentacji odwołującej się do obowiązku pochylenia się nad nieszczęśliwymi agentami, którzy byli tacy biedni, że musieli donosić, że musieli brać pieniądze, że musieli robić kariery, donosząc komunistom, i to przecież trzeba zrozumieć. Ja pamiętam po dzień dzisiejszy histerię, jaką wówczas wywołano wokół nieszczęścia pana dzisiejszego ministra Boniego, który podobno zemdlał, jak się dowiedział, że wykazano, że jest na liście agentów. Podobno zachorował. Były wtedy listy naukowców, którzy protestowali przeciwko takiemu strasznemu działaniu wymierzonemu przeciwko biednemu panu Boniemu. A on przez 12 następnych lat przeczył, jakoby był agentem, i dopiero po 12 czy 13 latach się do tego przyznał. Więc zgadzam się w pełni, że tamten czas był pierwowzorem pewnego sposobu działania, bo i ludzie z tamtego czasu, którzy wówczas objęli władzę na fali powrotu agentury, po dzień dzisiejszy rządzą. Są starsi o 20 lat, ale nadal od pana Donalda Tuska po pana Wałęsę, to są wszystko ludzie, którzy stanęli wówczas po tamtej stronie. Zresztą akurat pan Bronisław Komorowski także, więc tutaj jest pełna gama. Ten układ jest zastygły, ten układ jest zaskorupiały, ten układ opiera się ciągle o lata 80., o ich związki z Kiszczakiem, o ich związki z Jaruzelskim, z ludźmi, których nazywają ludźmi honoru. I paradoks sytuacji dzisiejszej polega na tym, że z jednej strony wyrok sądu stwierdza, że stan wojenny był zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu, że był zamachem zbrojnej grupy przeciwko interesom narodu, ale równocześnie autorów tej zbrodni się nie skazuje i zostawia się nietkniętymi, zostawia się nie tylko na wolności, ale i nieosądzonymi, a oni przecież tylko są takim wierzchołkiem całej góry lodowej. Za nimi się tłoczą setki, a czasami tysiące funkcjonariuszy, którzy dzisiaj odgrywają decydującą rolę w bankach, w przedsiębiorstwach, w mediach. Przecież słusznie ojciec wskazał na skandal związany z blokowaniem telewizji TVN. To jest ten sam zbiór interesów, podobnie jak inwektywy, jakie są miotane przeciwko ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, są przecież też z tego samego zasobu brane, które się mówiły wtedy w 4 czerwca, gdy zwalczano rząd Jana Olszewskiego. A więc podstawowa struktura sytuacji nadal jest ta sama, dlatego że wiele wskazuje na to, iż cała operacja związana z Okrągłym Stołem miała u swojego źródła dążenie do stworzenia tylko takiego krótkiego czasu przejściowego, w którym Polakom zdawałoby się, że są wolni i niepodlegli, żeby wprowadzić ich do nowego socjalistycznego raju, tym razem pod egidą Brukseli. No to jest z perspektywy 21 lat dosyć oczywiste. O tym wielokrotnie Władimir Bukowski mówił o wielu myślicieli, także zachodnich. Jest taka znakomita książka Klucze Królestwa, mówiąca o pontyfikacie Jana Pawła II, gdzie ta analiza jest w pełni przeprowadzona, pokazująca, że już wtedy w latach 90. noszono się z zamiarem likwidacji polskiej niepodległości przez wprowadzenie naszego kraju do nowej struktury wielkiego państwa europejskiego z socjalistycznymi, ze socjalistycznymi zasadami się kierującego.
A jak
z tego
to jest...
punktu,
a panie
z tego
ministrze?
Punktu widzenia mamy podobną sytuację.
Panie ministrze, a jak to jest, że teraz na ten układ zastygły, jak pan mówi, no Sejm ostatnio przypieczętował 4 czerwca jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. To może trzeba by właśnie nie nakładać takich pieczęci uroczystych na ten 4 czerwca 89 roku.
Proszę ojca, a następnie pani marszałek Kopacz w ten dzień, kiedy mordowano studentów chińskich na placu Tiananmen, pojechała całować się z mordercami tych studentów. No więc tutaj skala hipokryzji obozu rządzącego jest nieprawdopodobna. Widać, że te wszystkie odezwy, te wszystkie deklaracje, te wszystkie uroczyste decyzje mają na celu jedynie wprowadzenie w błąd opinii publicznej, stworzenia różnorodnych pozorów i zmuszenia ludzi, żeby chwalili, żeby czcili, żeby świętowali rocznicę swojego własnego nieszczęścia, bo przecież taki jest sens uchwalania 4 czerwca 89 roku jako dnia święta wolności. Jeżeli się mówi o częściowo wolnych wyborach, to jest przecież absolutna kpina. Nie ma częściowo wolnych wyborów i to nie były żadne wolne wybory, ani częściowo, ani nieczęściowo. To był pewien kontrakt polityczny, który oczywiście, gdyby zawierali go patrioci, można było sobie wyobrazić, że byłby przekształcony w zwycięstwo polskich sił niepodległościowych, no ale on nie był ze strony pana Wałęsy i Mazowieckiego zawierany z dobrą intencją, tylko był zawierany właśnie po to, żeby stworzyć taką Polskę zmodernizowanego socjalizmu. Polskę, która by kontynuowała te same zasady, jakie narzuciła okupacja sowiecka w 1944-1945 roku z tą samą grupą społeczną rządzącą, tylko z troszeczkę innymi zewnętrznymi znamionami, ale treści miały pozostać to samo. To najbardziej dobitnie ostatnio widać w tym nieprawdopodobnym ataku na samą istotę człowieczeństwa, w tym nieprawdopodobnym ataku już nie tylko na Kościół i religię, ale jak mówię, na same fundamenty człowieczeństwa, które zostały zaatakowane, i ta agresja niesłychana, która sprawia, że ludzie się zaczynają zastanawiać, czy normalna rodzina, czy normalny ślub, czy normalne życie nie stanie się niedługo życiem, które będzie musiało się odbywać w podziemiu, w ukryciu. Czy człowiek, który ma żonę i dzieci, nie będzie musiał się tłumaczyć codziennie, że on bardzo przeprasza, że nie jest homoseksualistą, bo tylko takie bytowanie będzie aprobowane, nagradzane i dopuszczane publicznie do, że tak powiem, możliwości funkcjonowania. A to jest prosta konsekwencja właśnie systemu komunistycznego i socjalistycznego w nowej postaci. To jest nowy kształt sowieckiej ideologii.
Panie ministrze, a czy tej uchwały nie przyjęto przypadkiem przez aklamację w Sejmie?
Uchwały o lustracji. Ona została przyjęta
Panie ministrze, nie o lustracji, tylko tej właśnie o 4 czerwca 89 roku, jako Dniu Wolności.
Nie, na szczęście nie. Chciałem przypomnieć, że ani Piotr Naimski za nią nie głosował, ani ja za nią nie głosowałem. Myślę, że było też więcej osób, które w tej sprawie jednoznacznie były przeciwne. Nie, w żadnym wypadku nie była ona przez aklamację przyjęta. Odbyło się głosowanie i szereg osób było temu przeciwnych.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. No, ta sytuacja z 92 roku jednak wiele też nam pokazuje i rzuca światło na Polskę roku 2013. Dzisiaj prezydent przemówi, wygłosi orędzie. Posłuchamy także, co nam powie.
Ale jeżeli można, proszę ojca, ale warto też pamiętać, że tamten czas przyniósł sformułowanie programu i to zarówno gospodarczego, społecznego, jak i politycznego, który po dzień dzisiejszy jest rozwijany przez szeroką formację patriotyczną skupioną wokół Prawa i Sprawiedliwości. I na pewno można powiedzieć spokojnie, że tamten wysiłek nie poszedł na marne.
Dziękuję bardzo. Pan minister Antoni Macierewicz był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.